I wracamy do Odysei Wyborczej. Godzina 10.17, a teraz naszym gościem socjolog polityki Marcin Pallada. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Przed sekundą Sejm przyjął budżet na rok bieżący, ale to nie jest główna informacja polityczna. Znacznie ciekawiej było wczoraj w polskim parlamencie. Kilka ważnych głosowań, trzy ciekawe debaty i pytanie mniej o koalicję rządzącą, bo ona sobie radzi, ale o główną partię opozycyjną, która chyba radzi sobie co nieco gorzej. Wczoraj dwa kluby Prawa i Sprawiedliwości, dość burzliwe. Jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości powiedział mi, że te kluby przypominały trochę kluby, kiedy zapadała decyzja o piątce dla zwierząt, że tak samo rozminęły się oczekiwania i nastroje ludu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości od decyzji podjętej przez kierownictwo. Oczywiście w tym wczorajszym klubie chodziło o decyzję, aby odwołać wicemarszałka Bosaka. Potem to się zmieniło. W jakiej sytuacji jest i partia, i kierownictwo, i szeregowi posłowie Prawa i Sprawiedliwości?
No to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo najpierw skoncentrujmy się na posłach. To, o czym pan zechciał wspomnieć, czyli ta próba narzucenia punktu widzenia na klubie tym pierwszym ze strony kierownictwa PiS-u, czyli zmuszenia posłów do głosowania za odwołaniem Krzysztofa Bosaka, ona napotkała na opór. Jak tutaj padło porównanie do piątki dla zwierząt, to wyobrażam sobie, że to nie była tylko delikatna wymiana zdań między posłami a szefem klubu Mariuszem Błaszczakiem. Tam pewno były bardziej ostre wypowiedzi. No i posłowie poczuli się tak jak w ostatnich 8 latach, że są wyłącznie maszynką do głosowania dla kierownictwa, a choćby patrząc przez pryzmat tej jednej decyzji o piątce dla zwierząt, która kosztowała jednak summa summarum Prawo i Sprawiedliwość w wyborach w roku 2023, kierownictwo powinno z dużą ostrożnością i po wnikliwej analizie za i przeciw proponować posłom Prawa i Sprawiedliwości takie, a nie inne odnoszenie się do tego czy innego zagadnienia.
A może coś tak się zmieniło, bo w piątkę dla zwierząt została przypchnięta, był bunt, ale kilkunastu, kilkudziesięciu posłów, a tu szeregowi posłowie się zbuntowali i decyzja klubu została zmieniona.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, to zbuntowało się znacznie więcej, ale naciski, jakie były, ogromne naciski na posłów, spowodowały, że ta grupa stopniała.
Nie, no ja mówię, ci, którzy zagłosowali przeciwko, że ci, którzy wytrwali do końca.
Natomiast w przypadku Krzysztofa Bosaka, wniosku o jego odwołanie, to tutaj myślę, że ta grupa była na tyle pokaźna, że o ile stanowisko jeszcze rano kierownictwo było takie, żeby głosować, dodam od razu, wspólnie z Lewicą i prawdopodobnie Koalicją Obywatelską, bo tak to wyglądało rano. Dosyć egzotycznie, jak państwo przyznacie, koalicji głosować za odwołaniem prawicowego wicemarszałka Sejmu, jedynego reprezentanta tego, co na prawo od centrum naszej sceny politycznej, prezydium Sejmu, a już w głosowaniu czy przed głosowaniem widzieliśmy, że jest zmiana stanowiska i że poza jednym posłem Ardanowskim, który nie boi się prezesa Kaczyńskiego i jego takiej formy dyktatury w klubie parlamentarnym, wszyscy pozostali nie wzięli udziału w głosowaniu, no co spowodowało, że Krzysztof Bosak ostał się na funkcji wicemarszałka Sejmu. Co do kierownictwa, no to cóż, mamy już 3 miesiące po wyborach i widzimy to jak na dłoni, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo pogubione po tym, co stało się 15 października. Na delikatne usprawiedliwienie mógłbym powiedzieć, że to jest kopia sytuacji z kierownictwem Platformy Obywatelskiej po przegranych podwójnie wyborach w roku 2015. Tam też to dochodzenie do tej nowej rzeczywistości, w której Platforma została odsunięta, trwało bardzo długo. W tej chwili w przypadku Prawa i Sprawiedliwości też myślę, że ten proces będzie bardzo długi, no bo przyzwyczajenie, że przez 8 lat rozdaje się karty i praktycznie opozycja jest słaba, ma się swojego prezydenta, a jeszcze w pierwszej kadencji 15-19 swój senat, no powodowała, że była wyjątkowa łatwość rządzenia. zarządzania, tak byśmy powiedzieli. Natomiast teraz jest zupełnie nowa rzeczywistość, nowe realia. Prawo i Sprawiedliwość, mimo wygranej, zostało zepchnięte głęboko do opozycji. Rozpoczęło się to, co zapowiadał Donald Tusk i partie współtworzące nową większość, czyli rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości. No, co jest bolesne, bo odcięcie od mediów publicznych powoduje, że ten kanał komunikacji ze społeczeństwem jest bardzo mocno ograniczony. Nowe informacje, które wychodzą przy okazji choćby wynagrodzeń w mediach publicznych, to jest coś, co z całą pewnością nie wzbudza entuzjazmu nawet w części wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazuje,
Donald Tusk mówi, że to wszystko zredukuje poparcie dość szybko dla Prawa i Sprawiedliwości do 20%. Tak się może zdarzyć, że to skala rozliczeń będzie jednak tak duża, że wyborcy PiS-u uciekną gdzieś indziej?
Nie, myślę, że to nie jest główny powód, dla jakiego wyborcy PiS-u mogliby uciec, bo takie warianty trzeba brać pod uwagę. To nie jest kwestia tego, że PiS-owi odbierze się te czy inne zabawki, tak byśmy to określili, polityczne zabawki. Natomiast problem sprowadza się do tego, jaką opozycją ma być Prawo i Sprawiedliwość. Czy Prawo i Sprawiedliwość rzetelnie w oparciu o analizy wyciągnie wnioski z porażki, która się dokonała 15 października, czyli z odsunięcia od władzy. Ja po 3 miesiącach stwierdzam z całą stanowczością, że taka analiza nie została przeprowadzona i w zachowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, nie dostrzegam o milimetr korekty, która by przybliżała Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby wyjść poza te 30-kilka% swoich twardych wyborców.
Tyle ma na razie Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczymy, jak będzie dalej. A forma działania, bo w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość chyba trudno mieć pretensje. Skupia się na obronie dwóch swoich polityków, dwóch swoich posłów osadzonych w aresztach. Do tego jeszcze tłumaczenie z Telewizji Polskiej, obrona prokuratury, obrona mediów. To mogło wyglądać inaczej? Czy to po prostu jest tak, że na początku Donald Tusk będzie wykładał karty trochę jak w brydżu, a tylko będzie mogło się Prawo i Sprawiedliwość dorzucać?
Donald Tusk, tak jak w roku 2007, powrócił do formy w tym sensie, że to on w dużej mierze wskazuje miejsce na szachownicy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bo to, co się Kaczyńskiemu dawało przez 8 ostatnich lat, czy ponad 7 lat, to było spychanie opozycji do głębokiej defensywy i zarządzanie tym wszystkim, co działo się na planszy politycznej. Natomiast teraz sytuacja się zupełnie odwróciła i Donald Tusk pokazuje miejsce i pokazuje aktywność, pola aktywności Prawa i Sprawiedliwości. I proszę zwrócić uwagę, że gro tej aktywności sprowadza się do sprawy Kamińskiego i Wąsika. W tym czasie mamy do czynienia z już wstępnymi sygnałami świadczącymi o tym, że mogą nie być realizowane wielkie projekty, bardzo istotne na dziesiątki lat do przodu z punktu widzenia egzystencji Polski. Mam na myśli tutaj atom, mam na myśli CPK, mam na myśli choćby kwestię portu przeładunkowego w Świnoujściu. Proszę wskazać mi jedną wypowiedź w ostatnich dniach, jedną wypowiedź kogokolwiek z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, kto zajmowałby się tym kluczowym dla, tak jak powiedziałem, funkcjonowania Polski problemem. Nie ma. A dlaczego nie ma, panie redaktorze, szanowni państwo? Ano dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak jak w kampanii wyborczej. Od rana do wieczora mówiło tylko o Tusku. Co się stało po wyborach? Od rana do wieczora Prawo i Sprawiedliwość, nie potrafiąc grać na wielu instrumentach, mówi wyłącznie o Kamińskim i Wąsiku. To jest droga donikąd.
Chociaż tutaj mogę bronić, bo wielu posłów o tym mówi, chociażby także na antenie Radia Wnet, ale rzeczywiście to nie jest kierownictwo.
No, dziękuję, że pan redaktor tutaj, że tak powiem, wyszedł naprzeciw moim obserwacjom, podziela moją opinię, choćby jak wielka była aktywność posłów. Za co oczywiście im dziękuję.
Proszę, to jest też pytanie, w sensie, na ile jest tak, że PiS, bo pan powiedział, nie może grać na wielu fortepianach, na ile jest tak, że Waldemar Buda dzisiaj w Radio Wnet, ale Kacper Płażyński, wielu innych posłów może zbypasować to inne zainteresowanie, czy może narzucać własną narrację, inną niż narracja Jarosława Kaczyńskiego i wierchuszki partyjnej Prawa i Sprawiedliwości, które są zajęte obroną posłów, czy kwestią prokuratury chociażby.
No przy całym szacunku dla posłów Budy i Płażyńskiego, tych młodych zdecydowanie powinno być więcej po wyborach. No jak patrzę na kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, to odnoszę wrażenie, że jednak tam nie ma jednego z podstawowych elementów, który powinien się dokonać, czyli jednak stopniowa zmiana generacyjna, ale generacyjna nie w rozumieniu, że ktoś tam lat 75 i 80, daj mu Panie Boże jak najwięcej życia, będzie zastąpiony kimś, kto ma 68 czy 70, czyli sięgnięcie naprawdę po to młodsze pokolenie 30, 40, 50 latków, których Prawo i Sprawiedliwość ma. Pan wymienił tu dwa nazwiska, Płażyński, Buda, to są bardzo sprawni interlokutorzy, to są osoby, które z całą pewnością dobrze prezentują się w mediach. Tyle tylko, że panie redaktorze, szanowni państwo, uwaga opinii publicznej koncentruje się głównie na wielkich nazwiskach. To one w dużej mierze kreują to, co byśmy określili mianem szumu informacyjnego. Tak? I jeżeli ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości aktywność sprowadza się wyłącznie do sprawy Kamińskiego i Wąsika, to w tle tylko jest to, co robi Buda, czy Płażyński, czy pozostali posłowie. Dlaczego w takim razie w kierownictwie PiS-u nie ma podziału na tych, którzy będą mówili o Wąsiku i Kamińskim, bo to jest przekaz do twardego elektoratu, ale nie ma też innych w kierownictwie, a powinni być, którzy będą mówili o innych istotnych kwestiach niż sprawa Kamińskiego i Wąsika.
Na to pytanie ja oczywiście odpowiedzi nie znam, pewnie nie zna też do końca pan redaktor Marcin Pallady, który jest naszym gościem. To już ostatnie pytanie o opozycję, żebyśmy też trochę o koalicji rządzącej powiedzieli w naszej rozmowie. Na ile jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość no, dotrzyma do tego roku 2025, czyli już roku przyszłego, kiedy jest kongres i kiedy jak cały czas podtrzymuje i oficjalnie i nieoficjalnie również Jarosław Kaczyński no, będzie ustępował z funkcji prezesa partii. Czy PiS ma aż tyle czasu, żeby na tą zmianę czekać ponad rok?
No, w dużej mierze to będzie zależało od wyników elekcji samorządowej w kwietniu i do Parlamentu Europejskiego w czerwcu, bo no, różne scenariusze leżą przed nami na stole. Jest scenariusz bardziej pozytywny dla PiS-u, czyli że jednak uda się obronić na przykład do sejmików coś więcej niż tylko Podkarpacie, czy wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie PiS-owi uda się zająć po raz kolejny pierwsze miejsce w wyborach, ale przecież no, rozważamy też wariant mniej przyjemny dla PiS-u, a bardziej korzystny dla obecnej większości, czyli to, że redukcja PiS-u jest z poziomu 7-8 sejmików do jednego na Podkarpaciu, a wybory do Parlamentu Europejskiego zakończą się co najmniej remisem, a być może nawet ze wskazaniem na rzecz Koalicji Obywatelskiej. I czekanie w takiej sytuacji do wyborów prezydenckich rok później, w połowie 2025 roku, myślę, że mijałoby się z celem. Ta zmiana jest potrzebna, nie tylko kierownictwo, ale też, jak powiedziałem, zmiana generacyjna. Potrzebne są nowe twarze, bo ja dam Państwu przykład, żeby że tak powiem, nie mówić zupełnie nie posługując się konkretnymi obrazami. Zwróćcie Państwo uwagę choćby na ostatnią manifestację liczną, no ponad przeciętna aktywność i frekwencja niż się spodziewaliśmy. I oto dla kogoś, kto nie jest twardym wyborcą PiS-u, który już może mieć trochę zastrzeżeń do tego, co działo się po objęciu władzy przez nową większość, jest taki oto obrazek. Przed Sejmem olbrzymia manifestacja, a na trybunie stoją te twarze, które są w dużej mierze twarzami zgranymi. Nie będę teraz wymieniał nazwiska. Każdy nas widział, kto był obok prezesa Kaczyńskiego na trybunie. To jest jeden z elementów, który powoduje, że nie widzę możliwości ekspansji sondażowej, wzrostu sondażowego dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli w wymiarze personalnym i w wymiarze programowym, a jak widzimy ostatnie tygodnie, to nie są kwestie programowe, tylko kwestie sprowadzające się do obrony w dużej mierze personaliów. Jeżeli te dwa elementy nie zafunkcjonują, no to trudno oczekiwać, żeby Prawo i Sprawiedliwość wyszło z dołka. A jeszcze jest jedna rzecz, bardzo istotna. Zwieńczeniem tego trójskoku wyborczego będą wybory prezydenckie w 2025 roku. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie jak w poprzednich elekcjach, że do drugiej tury głosowania wejdzie kandydat Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, dwóch największych partii. A jeśli nie będzie tego scenariusza, jeśli Prawo i Sprawiedliwość tak się posypie, że będzie w miarę wyrównany pojedynek w pierwszej turze między Szymonem Hołownią, Rafałem Trzaskowskim, a kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. W skrajnym wariancie, jeżeli będzie taka sytuacja, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie wyjdzie do drugiej tury, to dzisiaj się dla wielu z Państwa wydaje abstrakcyjne, ale przecież to Szymon Hołownia, sytuujący się jako trzecia droga pośrodku, ma szansę także pozyskiwania wyborców centroprawicowych, tych, którzy już w tej chwili dostrzegają, że brak zmian dla PiS-u to jest brak normalnej egzystencji tej formacji. Co się stanie w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało swojego kandydata w drugiej turze głosowania?
To rzeczywiście będzie dla tej partii duży i ciężki szok. To panie redaktorze...
Nie podniesie się, po czymś takim. I mając świadomość tego, że to jest wariant skrajny, ale przecież zadaniem polityków jest przewidywać to, co będzie w przyszłości. W każdym wariancie, od najbardziej korzystnego do najmniej korzystnego. Ja mogę zadać pytanie. Ten Nowogrodzki, jest świadomość tego, że w wariancie skrajnym PiS może się zupełnie rozsypać po 25 roku?
Tego oczywiście też nie wiem, ale pytanie jest postawione. Teraz postawmy chociażby jedno, dwa krótkie pytania o kondycję koalicji rządzącej. Sondaże dla koalicji przychylne, mogę dodać oczywiście przychylne. I pytanie, czy to będzie słuszne stwierdzenie wśród polityków PiS-u, panuje takie przekonanie, że zawsze rząd na początku ma kredyt zaufania, zawsze ma dużą skalę poparcia i zawsze nowy rząd zyskuje w sondażach. Platforma, Koalicja Obywatelska w sondażach, w większości sondaży faktycznie zyskuje. Można powiedzieć, że Donaldowi Tuskowi wszystko idzie, że nie ma jakiegoś nadzwyczajnego wzrostu, ale że wszystko jest normalnie. Czy jednak jest tak, że ten początek rządzenia mógł trochę zaszkodzić nowej koalicji?
No nie ma prawa zaszkodzić, dlatego że to, z czym szły trzy partie, czyli odsunięcie PiS od władzy, jest w tej chwili realizowane. Z kolei PiS jest mocno niepozbierany po wyborach i jak Państwo popatrzycie, choćby per analogia do roku 2015, to po tych podwójnie przegranych wyborach przez Platformę, Komorowski i potem wyborach parlamentarnych z PiS-em, ta formacja bardzo długo dochodziła do siebie. Znaczy PiS korzystał z tego bonusa, że ta opozycja praktycznie tak jakby nie istniała, tak? Nawet złośliwi mówili, że jedyną opozycją w obrębie tego, czym dysponuje Prawo i Sprawiedliwość, jest porozumienie Jarosława Gowina. W dużej mierze ta dobra pozycja Prawa i Sprawiedliwości rządzących po 15 roku wynikała ze słabości opozycji. I teraz niejako, po 8 latach, widzimy w dużej mierze nawiązanie do tej sytuacji, dlatego że mamy do czynienia nie tyle z jakąś eksplozją entuzjazmu wobec tego, co robi Donald Tusk i nowa ekipa rządząca, ile bardziej patrzymy na to, co jest jak gdyby w kontrze do tego, a widzimy zupełnie niepozbierane Prawo i Sprawiedliwość. I dopóki taka sytuacja będzie miała miejsce, no to właśnie Donald Tusk i cała nowa ekipa będzie korzystała z rządzenia słabością, silna słabością opozycji w postaci Prawa i Sprawiedliwości.
A to pytanie, które się często powtarzało, takie proste pytanie, ale może warto je też zadać. No, że jednak elektorat trzeciej drogi w dużej części pewnie głosował, żeby nie było trzeciej kadencji PiS-u, ale może była jakaś taka grupa wyborców, którzy jednak są zdziwieni, że głos na trzecią drogę to głos na rządy Donalda Tuska i to nie na rządy miłości, tylko na rządy, może nie nienawiści, ale rządy rozliczeń. Jest taka grupa wyborców, która powie, nie tego chcieliśmy, nie chcieliśmy wojny, chcieliśmy pokoju, a mamy wojnę.
Tego jeszcze nie widać, bo notowania trzeciej drogi poszybowały do góry po wyborach za sprawą popularności Szymona Hołowni, marszałka Sejmu. Natomiast wcześniej czy później takie wątpliwości u części wyborców trzeciej drogi mogą się pojawić, ale pytanie jest takie, czy w najbliższych miesiącach, zwłaszcza, że w perspektywie jest przecież rywalizacja prezydencka, gdzie kandydatem trzeciej drogi ma być Szymon Hołownia. On się musi czymś wyróżnić od Rafała Trzaskowskiego. On się musi wyróżnić od innych kandydatów obecnej koalicji. To będzie oznaczało, że być może w wielu sprawach będzie, czy w kilku sprawach będzie widoczny dystans trzeciej drogi wobec chyba zastopowania pewnych rozwiązań, między innymi w kwestiach obyczajowych ze strony trzeciej drogi w stosunku do Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy. Jest też drugi element taki, że oczywiście ta część bardziej centrowa wyborców, która głosowała na trzecią drogę nie chcąc Kaczyńskiego, jednocześnie nie chcąc Tuska, no, będzie poszukiwała wcześniej czy później coraz bardziej być może zrażona do trzeciej drogi alternatywy, ale dopóki tej alternatywy nie ma, a rozmawialiśmy przez dużą część naszego spotkania o Prawie i Sprawiedliwości, no to może się okazać, że przecież mają alternatywę w postaci nie pójścia w kolejnych wyborach. Ale na ten moment, 3 miesiące po głosowaniu, ja nie dostrzegam żadnych większych pęknięć, jeśli chodzi o elektorat trzeciej drogi.
To już na koniec pytanie o Konfederację. Krzysztof Bosak nie tylko się obronił, ale okazało się, że Lewica jest samotna w próbie jego odwołania. Narracja tego polityka jest prosta. Jestem po to, żeby podbierać i przejmować elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Konfederacja może na prawicy zastąpić Prawo i Sprawiedliwość i czy może to zrobić Konfederacja, gdzie wewnątrz jest i Sławomir Mentzen i Przemysław Wippler, którzy być może widzieliby Konfederację nie na prawicy, tylko po środku sceny politycznej.
No to, że Konfederacja z racji tego, że ma młodych liderów, będzie istotnym czynnikiem tego, co jest na prawo na scenie politycznej, dla mnie nie ulega wątpliwości. Ale marzenia liderów Konfederacji, że to teraz mieliby przejąć dużą część elektoratu PiS-u, są moim zdaniem nieuzasadnione. Z tej choćby przyczyny, że istnieją bardzo duże rozbieżności w kwestiach choćby gospodarczych między tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, a tym, co proponuje Konfederacja. Raczej spodziewałbym się tutaj większych turbulencji po 25 roku na prawo od centrum i ewentualnie budowy jakiejś nowej formuły prawicy, pewnie ze zmianą generacyjną także w Prawie i Sprawiedliwości na wybory 2027.
I o tym mówił Marcin Palades, socjolog polityki. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 10, minut 38. Państwo słuchają Radia Wnet, państwo słuchają Odysei Politycznej, a to się odbywa dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Było o polityce, a teraz o temacie, który być może powinien być tematem technicznym, ale jest tematem, gdzie wchodzi w grę wielka polityka. I ta polska, i ta zagraniczna. Jaki to jest temat, to się okaże za chwilę, kiedy tylko wczujemy się w atomowy rytm nirwany.